W Radiu RMF 24 wracamy do najważniejszych wydarzeń dnia. Jak już mówiliśmy w faktach, w Paryżu zakończył się szczyt koalicji chętnych, czyli krajów gotowych wspierać Ukrainę. Było to już trzecie takie spotkanie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 27 krajów Unii Europejskiej, a także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, szefowie instytucji unijnych i NATO Ursula von der Leyen i Antonio Costa oraz Mark Rutte. No i o tym spotkaniu porozmawiam teraz z naszym gościem. Na łączach pan Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Uczestnicy rozmów byli zgodni co do konieczności dalszego wspierania Ukrainy. Czy po dzisiejszym spotkaniu wiemy więcej o tym, jak ta dalsza pomoc będzie wyglądać? Bo była mowa między innymi o takim natychmiastowym zapewnieniu ponad 2 milionów sztuk amunicji dużego kalibru.
Na te szczyty trzeba patrzeć przede wszystkim przez pryzmat tej dynamiki politycznej uruchomionej przez negocjacje Stanów Zjednoczonych z Rosją na temat zakończenia wojny w Ukrainie i Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. I to jest przede wszystkim sygnał polityczny i tego też nie należy bagatelizować. Myśleć tutaj musimy także właśnie patrzeć na to przez pryzmat polityki. Europa próbuje po prostu pokazać, że jest zdeterminowana, aby Ukrainę wspierać, że nawet jeżeli Stany Zjednoczone jednoznacznie powiedziały, że będą z Rosją rozmawiać nad głową Europejczyków i niekoniecznie muszą się liczyć ze zdaniem państw europejskich, to tutaj pod przywództwem Wielkiej Brytanii i Francji zawiązała się taka koalicja chętnych, które wysyłają sygnał, że Europa bez walki tych swoich interesów i interesów Ukrainy nie odda. I to jest pierwszy bardzo ważny polityczny sygnał. Drugi to jest taki, żeby jednocześnie pokazując i rozpychając się, próbując dostać się do tego stołu negocjacyjnego i pokazując, że Europa ma pewne karty, między innymi w postaci sankcji nałożonych na Ukrainę, ale których, tak jak sygnalizował premier Tusk, można się spodziewać, że nie będą przedłużane, bo nie będzie się zgadzało, nie będą się na to zgadzały Węgry i premier Orban, ale też Europa ma inne karty, między innymi w postaci zamrożonych aktywów rosyjskich o wartości ponad 200 miliardów euro.
A jednocześnie, i będzie trzymać tą kartę do końca? Czy myśli pan, że jednak użyją tych pieniędzy?
To jest problem i tu niestety ta karta może zaraz się zdewaluować, jeżeli nie zostanie szybko te aktywa ostatecznie przejęte i wykorzystane w jakimś zbożnym celu wsparcia Ukrainy. No to jak Stany Zjednoczone zaczną wywierać presję na znoszenie sankcji i Węgry nie zgodzą się na przedłużenie tych sankcji.
No koalicja mówi okazać, absolutnie nawet utrzymamy sankcje.
No trzeba pamiętać, że te wszystkie pakiety, 16 pakietów sankcji unijnych nałożonych na Rosję, one co pół roku muszą być przedłużane jednomyślnie. Mhm. Więc jeżeli nie będzie jednomyślności, jeżeli Węgry się na to nie zgodzą, to nie utrzymamy tych sankcji. No a jeżeli nie utrzymamy tych sankcji, to potem z prawnego punktu widzenia może się okazać, że także te zamrożone aktywa trzeba będzie oddać. Więc to akurat w tej sprawie trzeba alarmować i w każdym możliwym momencie wywierać presję na państwa. Akurat Polska tutaj nie ma zbyt wiele do powiedzenia, bo nie jesteśmy państwem w strefie euro, które te aktywa rosyjskie mogło zamrozić, ale na inne państwa trzeba wywierać presję w tej sprawie. Natomiast chciałem tylko jeszcze tutaj podkreślić to, że widać, że jest konsensus w Europie, żeby z jednej strony pokazywać, że Europa będzie wspierać Ukrainę i są różne pomysły, no to też jest determinacja taka, żeby jednak nie antagonizować specjalnie Stanów Zjednoczonych, dlatego prezydent Macron przed tym spotkaniem dzwonił do prezydenta Trumpa i także po spotkaniu będzie dzwonił, więc jest to próba tego wszystkiego opakowania w taki sposób, że nawet jeżeli Amerykanie chcą rozmawiać ponad naszą głową, to i wysyłają bardzo takie sygnały konfrontacyjne wobec Europy, to my jesteśmy zdeterminowani, żeby utrzymać jednak dobre, silne więzi transatlantyckie i przeciągać Stany Zjednoczone na stronę Europy.
No a przy okazji brytyjscy i francuscy eksperci mają w najbliższych dniach pojechać do Kijowa. Tam mają uzgodnić ze stroną ukraińską, gdzie ewentualnie mogliby stacjonować ich żołnierze. Czy pana zdaniem tylko te dwa kraje zdecydują się na wysłanie swoich wojsk? Czy ta misja pokojowa powstanie w ogóle?
To jest przede wszystkim takie sygnalizowanie znowu, no, w momencie, w którym nie wiemy, jak będzie wyglądał w ogóle kształt porozumienia o zawieszeniu broni i ewentualnym pokoju. No, jeszcze zanim będzie zawieszenie broni, już widać, jakie są problemy. Zostało rozmowy podzielone na trzy elementy zawieszenia broni: na lądzie, w powietrzu i na morzu, i na razie z wielką łaską, próbując, wiadomo, zawsze tak jak to Rosja próbuje rozgrywać, mimo że na Morzu Czarnym to zawieszenie broni jest przede wszystkim w jej interesie, bo Ukraina tutaj się nie musi nikogo prosić, bo po wycofaniu się Rosji z tak zwanego porozumienia zbożowego Ukraina, zagrażając flocie czarnomorskiej, wymusiła w zasadzie swobodę żeglugi i jest w stanie wykorzystywać transport morski do eksportu i importu towarów, a Rosja próbuje to tak rozgrywać, żeby w zamian za to, żeby to zawieszenie broni weszło w życie, bo Trump potrzebuje jakiegokolwiek sukcesu i potrzebuje pokazać, że te jego wysiłki dyplomatyczne przynoszą efekty. No to Rosja to próbuje rozgrywać w taki sposób, żeby ceną za przyjęcie, za zgodę na to zawieszenie broni, za jego wdrożenie było jakieś zniesienie częściowo sankcji. Więc zanim dojdziemy w ogóle do pełnego zawieszenia broni i od zawieszenia broni do jakiegoś pokoju, a od pokoju do jakichś konkretnych rozważań, rozwiązań dotyczących wysłania tam misji rozjemczej, pokojowej i obserwacyjnej, to jest daleka droga. Natomiast słusznie bardzo Francja i Wielka Brytania podejmują tą inicjatywę i sygnalizują, że są gotowe, także przy wsparciu innych państw, taką misję wysłać, bo od tej gotowości i demonstrowania teraz, nawet jeżeli Amerykanie to obśmiewają, a obśmiewają, bo tam chyba Witkow, czy doradca do spraw bezpieczeństwa Waltz, mówił, że to jest takie napinanie się i pozerstwo, nic za tym nie stoi. I faktycznie trochę tak jest, że to jest głównie do celów politycznych, znowu, żeby pokazać, że Europa nie czeka na decyzje amerykańskie i rosyjskie, tylko sama wychodzi z różnymi inicjatywami, ale od tego, czy właśnie będziemy uwiarygadniać taką misję na tym obecnym etapie i czy będzie to zauważalne i będzie takie, no, kolejne działania podejmowane, które będą uwiarygadniać takie rozwiązanie, no to będzie też zależało, co w końcu, jakie te gwarancje bezpieczeństwa, czy jakaś obecność międzynarodowa na terenie Ukrainy w ogóle się znajdzie. Nawet to, co w tej chwili jest robione, no to może nawet posłużyć do tego, żeby w ogóle te siły międzynarodowe pod egidą ONZ-u znalazły się, nawet jeżeli to nie będą siły państw europejskich, to tutaj to będzie rodzaj presji na Rosję, żeby na międzynarodową obecność na terenie Ukrainy się zgodziła.
No, tym bardziej, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer mówi, że, zacytuję, musimy być gotowi do egzekwowania porozumienia pokojowego w ciągu dni lub tygodni, a nie miesięcy. Czyli to też jest jakaś chyba presja na Rosję.
Tak, no to jest oczywiście próba pokazania tego, że Rosja może tam swoje wygadywać i grozić, że jeżeli zostaną wysłane jakieś siły państw zachodnich na Ukrainę, to dojdzie od razu do wojny między Rosją a NATO i to jest ta główna linia propagandowa Kremla, która próbuje zastraszyć i Stany Zjednoczone, bo widać było i w czasie administracji Bidena i teraz w administracji Trumpa, że jednak chce nie tylko zmniejszyć amerykańskie, akurat ta administracja, zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy, ale też nie tworzyć ryzyka bezpośredniego konfliktu między USA i Rosją, czy NATO i Rosją. Oczywiście bez gotowości do ponoszenia ryzyka i gotowości do pokazywania, że jesteśmy także zdolni do eskalacji, no to trudno negocjować z pozycji siły, więc to jest ten problem, który który był i z poprzednią, i obecną administracją. No i tutaj jakby państwa europejskie próbują pokazać, że byłyby gotowe wziąć na siebie to ryzyko. Oczywiście próbują znowu ugrać tyle, ile się da, czyli przede wszystkim wysyłają sygnały, że posłalibyśmy wojska na Ukrainę, ale najlepiej jakby Stany Zjednoczone, które oczywiście wiemy, że wojsk lądowych nie wyślą, ale jednak jakieś wsparcie dla takiej misji byłoby dobrze, żeby zapewniły. To by miało bardzo poważny walor odstraszania Rosji. No, na razie oczywiście Stany Zjednoczone nie są gotowe na wsparcie takiej misji w żadnym stopniu, no bo to komplikuje ich taktykę negocjacyjną, która opiera się przede wszystkim na stosowaniu zachęt wobec Rosji i wywieraniu presji na Ukrainę, a nie na nieodwrotnie. No,
a będzie tak, wywieranie presji na Rosję?
Ukraina ma nadzieję, że do tego dojdzie. Europa pewnie też, myślę, że ma taką nadzieję, tylko nie może tego sygnalizować, bo ze względu na konieczność utrzymania tych poprawnych relacji, dobrych więzi transatlantyckich, musi przynajmniej werbalnie pokazywać, że wspiera te wysiłki Trumpa i że to jest szczytna idea, ale ma nadzieję, że wraz z negocjacjami, że Trump, nawet nie jest kwestia tego, że przejrzy na oczy, bo on pewnie nie chce przejrzeć na oczy, tylko chciałby jak najszybciej, nawet kosztem Ukrainy i Europy, to zawieszenie broni i pokój wynegocjować, tylko że po prostu dynamika polityczna taka będzie, że elektorat partii republikańskiej i tej administracji zacznie dostrzegać, że Rosja jest głównym państwem, które stoi na przeszkodzie do jakiegokolwiek zawieszenia broni i że trzeba na Rosję zacząć wywierać presję, a nie na Ukrainę.
Polski premier mówił o przełomowych porozumieniach z Francją, które dotyczą gwarancji bezpieczeństwa. Jaki zapis dawałby Polsce poczucie bezpieczeństwa?
No tutaj musimy popatrzeć na to, że mamy od 2017 roku traktat z Wielką Brytanią, który będzie też negocjowany w tym roku kolejny, jakby zaktualizowany zostanie i pewnie wzmocniony. I teraz prowadzimy negocjacje z Francją, a więc z drugim mocarstwem nuklearnym w Europie. I w obliczu tych zapewnień z tej oferty prezydenta Macrona, żeby w większym stopniu wykorzystać francuski parasol nuklearny do wzmacniania bezpieczeństwa Europy, no to tutaj patrząc na to, jakie do tej pory bardzo ogólnikowe były sformułowania Francji, nie mamy rozmowy, czasu na rozmowę dłuższą o wiarygodności odstraszania nuklearnego, czym się różni oczywiście potencjał francuski i brytyjski, przede wszystkim ilościowo od potencjału amerykańskiego, ale nawet na samym poziomie deklaratywnej polityki. No Francja nie jest członkiem grupy planowania nuklearnego NATO i od zawsze powtarzała, że nie ma czegoś takiego jak rozszerzone odstraszanie nuklearne, że ono służy tylko do obrony Francji, terytorium francuskiego. Natomiast no, zaczęła się zmiana od pewnego czasu i Francja sygnalizuje, że ten wymiar odstraszania jest europejski. I teraz każda zmiana poza takim czymś bardzo ogólnikowym, że francuskie interesy żywotne mają wymiar europejski. Gdybyśmy nawet w tym traktacie, porozumieniu zawarli takie sformułowanie, jakimi Francja się posługuje wobec Wielkiej Brytanii, że żywotne interesy jednego państwa nie mogłyby być zagrożone bez zagrożenia żywotnych interesów drugiego państwa, no to przeszlibyśmy już na inny poziom takiego werbalnego komunikowania, że ten francuski parasol nuklearny obejmuje także konkretnie Polskę i myślę, że nad takimi zapisami najambitniejszymi, jakie się da i tutaj trzeba też troszkę ambitniej jeszcze podejść, może właśnie niż tylko traktować te porozumienia francusko-brytyjskie jako punkt odniesienia, ale powinniśmy właśnie walczyć o to, żeby to sformułowanie było jak najbardziej czytelne, że tak w przypadku agresji na Polskę francuskie odstraszanie nuklearne Polskę by obejmowało.
Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Wojciech Lorenc, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dziękuję. Życzę spokojnego, miłego popołudnia. Do usłyszenia.